Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wyzwania stojące przed światem ukazał Benedykt XVI w przesłaniu na Watykańską Sesję Akademii Nauk Społecznych. Program rozpoczniemy od przedstawienia tego dokumentu. O przebiegu tej sesji będzie też mówił profesor Krzysztof Skubiszewski. Następnie o trwającym w Rzymie kolokwium poświęconym twórczości Cypriana Norwida będę rozmawiał z jego uczestnikami. 1 maja na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Potrzebę miłosierdzia i sprawiedliwości w relacjach międzynarodowych wskazał Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników 13. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jej obrady na ten właśnie temat rozpoczęte w miniony piątek dobiegają końca w Watykanie. Benedykt XVI przypomniał stojącą w Centrum Społecznej Nauki Kościoła zasadę powszechnego przeznaczenia dóbr. Wszystko, co rodzi ziemia i człowiek przekształca, winno służyć materialnemu i duchowemu rozwojowi całej rodziny ludzkiej. Aby to było możliwe, nie wystarczy jednak przestrzeganie zasad sprawiedliwości, napisał papież. Potrzeba miłosierdzia, które otwiera na nowe wyzwania, inspirując i oczyszczając ludzkie wysiłki. W tym kontekście Benedykt XVI wskazał trzy wyzwania, przed którymi staje zglobalizowany świat. Dotyczą one środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, pojęcia osoby ludzkiej i wzajemnych relacji oraz wartości duchowych.
O zakończonej sesji ojciec Stanisław Tasiemski rozmawia z profesorem Krzysztofem Skubiszewskim.
Jakie wrażenia ma pan profesor z tej sesji?
Uważam, że ta sesja bardzo się udała pod względem naukowym, pod względem analizy i pewnych wniosków, które niedługo będą wyciągnięte i sformułowane. Jest to także sesja, która rozszerza nasze przemyślenia właśnie związane z ostatnią encykliką Benedykta XVI, ponieważ była poświęcona problemowi miłosierdzia i sprawiedliwości w stosunkach pomiędzy ludami i narodami, które to określenie obejmuje także państwa i rządy i ich politykę. Otóż tu powstaje jako główna kwestia problem, jak patrzeć na te stosunki w świetle i nauki społecznej Kościoła i ostatniej encykliki. Trzeba bowiem podkreślić, że encyklika Deus Caritas Est mieści się także w długim szeregu encyklik na tematy społeczne. I to jest dla nas istotne. Zarówno encyklika, jak i nasza sesja wyszły naprzeciw różnym niepokojącym zjawiskom obecnego czasu. A więc po pierwsze widzi się powrót do nacjonalizmu, a tym samym do egoizmu narodowego, co nie sprzyja postulatom miłosierdzia i sprawiedliwości w skali międzynarodowej. Następnie, drugi moment, na który zwróciłbym uwagę, to jest bardzo słaba konwergencja, zbieżność pomiędzy państwami rozwiniętymi, państwami bogatymi, a państwami rozwijającymi się. Nadzieje były większe, rzeczywistość jest gorsza. Otóż możemy powiedzieć, że jest bardzo niewielka ilość państw uboższych, państw dopiero rozwijających się, które na skutek wzrostu gospodarczego zbliżają się do państw rozwiniętych. I tutaj jest duże pole do działania i do zmian. Trzeci moment, na który zwróciłbym uwagę, to jest bardzo wielkie ubóstwo na świecie, które kontrastuje jednocześnie z wielkim bogactwem mniejszości. Dalej, czwarty moment, którym się zajmowaliśmy, to jest osłabienie współpracy międzynarodowej, osłabienie wysiłków wspólnych na rzecz pewnych układów dwustronnych, które rzadko kiedy służą właśnie miłosierdziu i sprawiedliwości. Wiemy, że na skutek wejścia w nowe tysiąclecie doszło do formułowania pewnych programów. Gdy teraz po kilku latach patrzyliśmy na te programy, widzimy słabe osiągnięcia. W szczególności niedostateczna jest pomoc. I tutaj w czasie dyskusji w drugim dniu sesji, gdy odbył się okrągły stół poświęcony właśnie temu zagadnieniu, sformułowane zostały pewne pomysły opodatkowania bogatszych państw, bogatszej części ludności. I na koniec ostatni element, na który zwróciliśmy uwagę, ale to wcale nie jest ostatni element w kolejności wagi tych spraw, to jest używanie siły w stosunkach międzynarodowych, nadużywanie siły, łamanie przy tym prawa międzynarodowego. I to jest duży problem. To jest nie tylko problem terroryzmu, bo mamy przecież konflikty zbrojne pomiędzy państwami, które nie są związane z terroryzmem, a które powodują ogromne straty. I jak tu mówić o miłosierdziu i o sprawiedliwości, gdy jest wojna? Wojna przecież przekreśla tego rodzaju dążenia. I w naszych dyskusjach, powiem raz jeszcze, znajdowaliśmy wiele inspiracji i zachęty właśnie w tym, co czytamy w encyklice Deus Caritas Est.
Panie profesorze, często też zwraca się uwagę, że nie tylko ten element zwiększenia pomocy, ale także i nawet może wywarcia presji na niektóre kraje, żeby zmniejszyły biurokrację, zmniejszyły korupcję, może być też istotnym elementem zachęty, żeby zwiększyć tę pomoc, żeby ta pomoc była bardziej skuteczna. Czy również te tematy były omawiane, zmiany strukturalne w obrębie państw ubogich?
Owszem, ja bym powiedział nie tylko w obrębie państw ubogich. To jest zagadnienie, które znajdujemy już we wspomnianej encyklice, mianowicie stosunek między sprawiedliwością a polityką. Sprawiedliwość musi być rozumiana bardzo szeroko. To jest w państwach oczywiście orzecznictwo sądów, ale nie tylko. Ważna jest kwestia, jak sądy orzekają i jak ustosunkowują się do głównych problemów społecznych. Tu konieczne są, jak ojciec słusznie wspomniał, pewne naciski, zwłaszcza tam, gdzie są braki w zakresie rzeczywistej demokracji. Czytamy stale o takich czy innych wyborach, również w państwach, które nie są demokratyczne. Owszem, te wybory dają pewien wynik, wybrana jest ta czy tamta osoba, czy całe grupy parlamentarzystów, ale demokracja bynajmniej nie kończy się na wyborach. To jest cała praktyka państwa po wyborach i z tym na niektórych kontynentach, jak wiemy, poza Europą, Ameryką Północną i niektórymi państwami azjatyckimi jest zdecydowanie źle. I te zagadnienia były omawiane. Wracając jeszcze do kwestii pomocy, która często jest duża, jeżeli patrzy się na statystyki, patrzy się na rzecz w perspektywie wielu lat, to ogromne sumy poszły z krajów zamożnych, z Unii Europejskiej, z Ameryki Północnej na pomoc. I tu niekiedy słyszy się głosy, że istnieje problem ryzyka pomocy, wobec tego jak ją dawać, jak ją stosować. Otóż wydaje się, że ryzyko jest wszechobecne we wszelkiej pomocy i nie może być ona zbytnio uzależniona od takich czy innych warunków wstępnych. Widzimy także, że banki międzynarodowe, to dotyczy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, one owszem udzielają bardzo istotnej pomocy, stawiając różne warunki, ale często ta pomoc jest bardzo zbiurokratyzowana. Jeden z uczestników dyskusji wskazał na to, że zanim pomoc, nawet jeśli zostanie przyznana, to około 30% danej kwoty już zostało pochłonięte na przygotowania, na ekspertyzy, na działalność biurokratyczną. To trzeba zmienić.
Panie profesorze, zmienia się też w świecie jak gdyby struktura podmiotów, które decydują o kształcie globalizacji. To już dzisiaj nie tylko Narody Zjednoczone, Unia Europejska, Organizacja Państw Afrykańskich czy Państw Amerykańskich, ale na przykład grupa G8, która bardzo istotnie kształtuje kształt wydarzeń światowych. Czy również o tych przemianach sposobu zarządzania światem mówiono?
Tak, to jest zagadnienie, które nie po raz pierwszy zostało w naszej Akademii Papieskiej podjęte. Kwestie zarządzania, po angielsku to się określa terminem governance, w odróżnieniu od government. Tutaj trudno mi w tej chwili znaleźć odpowiednik polski na tą terminologię, ale wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, w jaki sposób odbywa się kierowanie państwami, a przez to także kierowanie światem. Otóż po pierwsze, na świecie, trzeba powiedzieć, mamy pewien kryzys przywództwa. I to nie od dzisiaj. I przełamanie tego kryzysu jest sprawą trudną. To jest kwestia pewnej jakości w polityce i istnienia w polityce pewnych idei w odróżnieniu od działania na dzień dzisiejszy czy na najbliższy tydzień. Tego także światu potrzeba, pewnej koncepcji i stąd waga społecznej nauki Kościoła, dlatego że ona jest bardzo trwała i bardzo długoterminowa i stopniowo wypracowywana.
Panie profesorze, obecna sesja kończy pewien cykl refleksji poświęcony globalizacji. Jakich wniosków można oczekiwać z tych kilku sesji dla nauki społecznej?
Otóż jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, którym zdecydowanie poświęcona była obecna sesja, w odróżnieniu do poprzednich, które koncentrowały się także na sprawach, tradycyjnie mówiąc, wewnętrzno-państwowych czy ogólnospołecznych. Otóż Papieska Akademia Nauk Społecznych nie mówi, że globalizacja powinna być cofnięta, czy powinniśmy myśleć o innym podejściu. Globalizacja jest pewnym faktem, jest nieunikniona, tylko uważamy, że ona może być inna. To zresztą jest parafraza nie tyle stanowiska Akademii, ile stanowiska papieskiego. O tym mówił już poprzedni papież Jan Paweł II. Globalizacja, tak, to jest nieuniknione, to jest pewien rozwój ludzkości, ale jaka? I właśnie nasze wnioski, które wypracowujemy po tej konferencji, po obecnej sesji, zmierzają do ulepszenia sytuacji.
Dziękuję bardzo, mówił pan profesor Krzysztof Skubiszewski, członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
W Polskim Domu na Via Cassia w Rzymie odbywa się sympozjum poświęcone Cyprianowi Norwidowi, a w naszym programie gościmy dzisiaj profesora Stefana Sawickiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i doktora Piotra Chlebowskiego z Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, też z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, co to za sympozjum?
Od wielu lat norwidologowie z Polski i zagranicy spotykają się co dwa lata na tak zwanych sympozjach poświęconych twórczości poety. Jedno z tych sympozjów miało odbyć się w Watykanie albo w Castel Gandolfo jeszcze za życia Ojca Świętego Jana Pawła II. Rzecz była już uzgodniona z Ojcem Świętym, ale sprawy organizacyjne przedłużały się, stan zdrowia Ojca Świętego pogorszył się i w końcu to spotkanie nie odbyło się. Dlaczego właśnie z Ojcem Świętym? Ponieważ Ojciec Święty był i dobrym znawcą, i wielbicielem tego poety. Norwid był najczęściej cytowanym poetą w pismach papieża. Po śmierci Ojca Świętego ta myśl odżyła i młody zespół Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego postanowił właśnie tę dawną myśl zrealizować. W tym roku przypada 150. rocznica powstania największego poematu Norwida pod tytułem Quidam, którego akcja dzieje się w Rzymie i dlatego postanowiono 9. kolokwia Norwidiana właśnie zorganizować w Rzymie.
Głównym organizatorem sympozjum jest nasz Instytut Badań nad Twórczością Norwida, KUL. Współorganizatorami jest także Fundacja Norwidowska, a także Biblioteka Narodowa. Udało nam się zgromadzić kilkudziesięciu właściwie najwybitniejszych norwidologów z całego kraju i przywieźć ich tutaj do Rzymu, żeby z jednej strony dyskutowali na temat tego poematu, zastanawiali się nad jego istotą i sensem, bo jest to tekst mało znany, aczkolwiek jest to jeden z najwybitniejszych tekstów literatury polskiej, ale myślę także, że literatury światowej, dorównujący, a może też w wielu miejscach przewyższający nawet pana Tadeusza Mickiewicza. Ale tekst zupełnie nieznany. Sympozjum zostało zaprojektowane tak, że jakaś część jest poświęcona właśnie na odczytywanie referatów i na dyskusję, a więc tradycyjny jakby sposób, a druga połowa dotyczy wspólnego wędrowania i rozpoznawania, pokazywania tych miejsc, które są związane z samym tekstem Norwida, który jest bardzo silnie osadzony w tych realiach.
Panie profesorze, czy Norwid dzisiaj jest znany, czy też jest na nowo jakoś odkrywany? Jakie jest jego przesłanie na dzisiejsze współczesne czasy?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o romantyzm polski, to Norwid zaczyna odgrywać coraz większą rolę. I jeśli chodzi o świadomość czytelniczą, ona jest bardzo duża i Norwid jest dzisiaj poetą ogromnie aktualnym. I to dla wielu czytelników. Dla ludzi sztuki interesująca jest przede wszystkim poetyka Norwida, ta poetyka trudna, wymagająca pewnego wysiłku. Dla intelektualistów Norwid przekonuje swoją niezależną myślą, swoją niepokornością. Chrześcijan tym, że niemal był prekursorem Watykanum Secundum w rozumieniu Kościoła i prawd wiary. Polaków, zwłaszcza jakoś świetle myślących o dziejach narodu i o jego przyszłości, fascynuje Norwid, który jest niemal ogarnięty jakąś miłością do narodu, a jednocześnie ten naród, a przede wszystkim społeczeństwo, nielitościwie smaga, wykazuje jego różne wady, jego słabości. Jest więc jakimś wielbicielem krytycznym. Jeśli chodzi o ludzi, po prostu jego wizja człowieka jest bardzo aktualna. Taką najkrótszą formułą, która mówi o człowieku w jego twórczości, jest doczesny jest co chwila, a wieczny zawsze. Doczesny, powiedziałbym, nie tylko w zakresie tego, że jest słaby, jest ulomny, jest grzeszny i równocześnie święty, doczesny jest co chwila, wieczny zawsze, ale i w tym sensie jakimś bytowym, że doczesny jest po prostu człowiekiem, ale jego historia zwykła, ludzka, ona równocześnie jest jakąś historią wieczną. I to samo jest w jego twórczości. On widzi człowieka w jego normalnym, codziennym życiu, ale przez tę codzienność Norwid ukazuje zakorzenienie człowieka w wieczności. I myślę, że dla współczesnego rozumienia chrześcijaństwa Norwid ze wszystkich polskich poetów jest niewątpliwie najważniejszy. To jest największy, najwybitniejszy polski poeta chrześcijański. A myślę, o tym też wspominał Jan Paweł II, że należy do najwybitniejszych chrześcijańskich poetów świata.
Panie doktorze, a czym pana zafascynował Norwid?
Przede wszystkim najbliższe mi jest spojrzenie na człowieka. No właśnie takie szalenie współczesne, szalenie powiedziałbym nowoczesne, ale z drugiej strony powiedziałbym też szalenie tradycyjne, właśnie chrześcijańskie. Takie spojrzenie, które jest powiedzmy spojrzeniem z jednej strony bardzo modern, a z drugiej strony bardzo uniwersalnym spojrzeniem na istotę ludzką. Wydobywającym to, co najważniejsze, to, co jest jakby w człowieku stałe i niezmienne i to, co myślę, będzie stale aktualne. To jest mi najbliższe.
Ja dziękuję serdecznie panom za rozmowę. A państwu przypomnę, że gośćmi naszego programu byli profesor Stefan Sawicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr Piotr Chlebowski z Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, też z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
I to już wszystko w naszym wtorkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.